Tu Radio Kraków Kultura.
Katarzyna Wasiutyńska, Sebastian Nowak z Instytutu Książki razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A jak jest taki duet, to myślę, że już część z słuchaczy może się domyślić, że będziemy rozmawiać o dzieciakach, a w zasadzie będziemy rozmawiać o tym, co Instytut Książki robi, żeby nasze najmłodsze pokolenie wzrastało w miłości do literatury i do pasji, i w pasji do słuchania i opowiadania. Tak mi się wydaje, że w skrócie tak możemy powiedzieć. Więc trochę zaczniemy od przypomnienia o programie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, a w zasadzie wokół którego będziemy cały czas krążyć, czyli od programu Mała Książka, Wielki Człowiek. No więc oddaję wam głos.
Mała Książka, Wielki Człowiek to program bookstartowy, czyli proczytelniczy dla najmłodszych, dla dzieci od 0 do 9 lat, czyli w tym takim bardzo dynamicznym czasie rozwoju. Promujemy czytanie, a tak naprawdę budowanie nawyków czytania. Chcemy, żeby dzieciaki sięgały po książki, żeby sięgały po książki razem ze swoimi rodzicami, opiekunami, przyjaciółmi, po to, żeby budować relacje. To jest chyba takie piękne w tym programie, że jest bardzo szeroki, że beneficjentów jest bardzo dużo, nie tylko tak jak nam się wydaje w pierwszej kolejności dzieci, ale również i dorośli, a może nawet przede wszystkim dorośli, którzy nagle zatrzymują się i znajdują czas dla swoich pociech, czas na budowanie relacji i czas odpowiadania na trudne pytania, bo w czasie lektury pojawiają się nieraz bardzo trudne pytania. Projekt ma 3 etapy. Jeden jest skierowany do najmłodszych dzieci. Można dostać wyprawkę czytelniczą już na oddziale położniczym.
No właśnie, mówiąc najmłodszych, absolutnie nie macie na myśli na przykład przedszkolaków i maluchy tak zwane, tylko faktycznie najmłodszych, czyli takich tuż po pierwszym oddechu, można by powiedzieć. Prawda?
Tak, zestresowani rodzice, którzy jeszcze łapią oddech, wychodząc ze szpitala z masą tobołków, dostają również wyprawkę czytelniczą, czyli pierwszą książkę dla swojego dziecka i taką broszurę informacyjną, w jaki sposób kształtować tę wspólną podróż w krainę czytania.
Powiedziałaś o bardzo istotnej rzeczy w kontekście tego programu. Zresztą ja też wpadłam w tę pułapkę, przedstawiając program, czyli program skierowany do najmłodszych czytelników, podczas gdy ty dołożyłaś tę grupę rodziców i opiekunów, czasem animatorów, niań. No tutaj ta grupa tak naprawdę jest bardzo szeroka, gdyby się zastanowić, czy dziadków na przykład. Czyli wszystkich tych osób, które wokół małego człowieka krążą faktycznie od początku. I trochę zapominamy, że oni przecież też z książkami spędzają czas. W związku z tym możemy przemnożyć tak naprawdę tę grupę docelową przez liczbę osób, która też wasze książki będzie miała w rękach. Czy możemy tak to potraktować, że ta grupa jest bardzo, bardzo szeroka?
Oczywiście możemy przemnożyć. Często śmiejemy się, że książka, o której mówimy, to dla nas taka czarodziejska różdżka. Za pomocą której w sposób niesamowity i magiczny wręcz pojawiają się nowe światy, ale też nowa przestrzeń do interakcji pomiędzy najmłodszymi a dorosłymi. Więc kiedy sięgamy po tę czarodziejską, magiczną różdżkę w postaci książki, którą dostaniemy bądź zakupimy, to wszystko staje się troszkę łatwiejsze. Ten nasz trudny świat międzypokoleniowy.
A te relacje, o których powiedziałaś, bo to nie są tylko relacje z obiektem, jako relacje z książką, czy właśnie kształtowanie tego nawyku. Natomiast rozwiń proszę tę koncepcję tworzenia relacji, bo to jest niezwykle ciekawe. Oczywiście mosty międzypokoleniowe to jedno, ale jak książki wspierają tworzenie relacji albo umacnianie tych więzów, które tworzą się między ludźmi młodymi, dużymi i średnimi?
To jest trochę tak, że kiedy sięgamy po książkę, zwłaszcza z najmłodszym, to z jednej strony dużo się o nim dowiadujemy, więc te relacje polegają na jakimś odkrywaniu się. Dziecko kształtuje swoje preferencje czytelnicze, dowiadujemy się, czego się boi, co lubi, ale też możemy zahaczyć w rozmowie o takie ciekawe tematy, które być może na co dzień przy sytuacjach codziennych typu jedzenie, sprzątanie, obowiązki, które by nie zaistniały, nie pojawiły się. To jest taka stop klatka dla rodzica, dla dziecka. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni na rozmowę, no i też często na tę rozmowę trudną, która się pojawia nawet z dziećmi w wieku 3-4, gdzie pojawiają się pierwsze konflikty, pierwsze odrzucenia, pierwsze trudności, pierwsze niezrozumienia. Więc jeśli czujemy, że nie do końca jesteśmy bezpieczni w tym trudnym rewirze, bym to powiedziała, to książka nam ułatwia zasadniczo, bo możemy wczuć się w bohatera, możemy troszeczkę odwrócić uwagę, tymczasem rozmawiając o sytuacjach bezpośrednio dotyczących nas samych.
Czyli książka jest narzędziem, że tak brzydko to określę?
Jeżeli jest narzędziem, to na pewno bardzo skutecznym. Mhm. Dlatego, że nawiązując też do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli do tego, że książka dociera dużo szerzej niż do pojedynczego czytelnika. W zeszłym roku zgłosiliśmy badania, które miały pokazać, jak ten program zmienia nawyki czytelnicze. I faktycznie badania pokazały, atestowaliśmy grupę bardzo reprezentatywną, bo ponad 1500 dorosłych
bardzo
osób.
Dużo.
Z wszystkich trzech grup wiekowych, w sensie rodziców, dzieci ze wszystkich trzech grup wiekowych. I tam się okazało, że większość tych rodziców czyta nie tylko książkę dziecku, które tę książkę otrzymało w wyprawce, czy na porodówce, czy w przedszkolu lub w szkole, ale też innym dzieciom w rodzinie. Mhm. Więc to jest bardzo istotne, że ten imponujący już sam w sobie zakres, bo do tej pory wyposażyliśmy 5,5 miliona dzieci w wyprawki czytelnicze, to jest jeszcze większe, ma jeszcze większy zasięg, bo nie tylko te konkretne dzieci są beneficjentami tej lektury, ale też inne dzieci w rodzinie. Także jeżeli jest to narzędzie, to jest to narzędzie zdecydowanie bardzo skuteczne.
Proszę, ile może zrobić jedna, wydawałoby się, mała książka? No to skąd się bierze to przekonanie, że my wciąż nie doceniamy roli książki? No bo macie wciąż ręce pełne roboty. To znaczy, że cały czas jest zapotrzebowanie na to, żeby opowiadać, żeby mówić o tym, że książka jest ważna, że książka działa, że jest skutecznym narzędziem. Ileż my jeszcze będziemy gadać?
Myślę, że jeszcze trochę, ponieważ to paradoksalnie to, że mamy ręce pełne roboty, to świadczy o tym, że ten popyt wciąż nie jest wystarczająco duży. Bo oczywiście my byśmy chcieli, żeby 80% Polaków w badaniach Biblioteki Narodowej deklarowała
czytania.
Ale
wtedy wciąż będzie coś do zrobienia, bo zostanie
oczywiście
nam te 20, nad którymi będziemy się musieli pochylić.
Dokładnie, ale to jest bardzo wdzięczna praca, ponieważ efekty są widoczne. Natomiast nawiązując jeszcze do tych badań, o których wspomniałem chwilę wcześniej, badania pokazały nam również, że rodzice bardzo chętnie czytają książki z dziećmi, ale paradoksalnie najrzadziej są czytane książki, w które są wyposażone dzieci już w wieku szkolnym. Znaczy, kiedy pojawia się już ten, są obowiązki szkolne, rodzice też mają bardzo dużo obowiązków, wówczas te książki nie są czytane tak często, jak na przykład książki dla najnajów, czyli dla dzieci świeżo narodzonych, kiedy wydawałoby się, że nie jest to takie oczywiste, żeby czytać noworodkom. My też pracujemy nad tym, żeby tą świadomość, że to jest potrzebne, że to jest ważne, że to wspomaga
przecież
mowę.
Okres ciąży jest tak naprawdę już kluczowy. Wskazywany tak, jako ten element, kiedy przyzwyczajenie do głosu matki, bo oczywiście z różnych stron można to gryźć, ale oswajanie dziecka z głosami, które słyszy wokół, książka sprawia, że czytamy wolniej, staramy się, modulujemy ten głos w taki sposób, żeby on był jak najbardziej kojący. I ten moment, kiedy faktycznie mama siedzi już z brzuszkiem, a na przykład tato jej towarzyszy albo odwrotnie, to też jest jakiś rodzaj tworzenia więzi, więc już na tym
oczywiście
etapie powinniśmy mówić o wspólnym czytaniu, prawda?
Tak, i tak też robimy, dlatego też Instytut Książki prowadzi na przykład warsztaty dla położnych, które są takimi ambasadorkami czytania jak gdyby już w terenie, na porodówkach, kiedy spotykają się ze świeżo upieczonymi mamami albo jeszcze mamami to be, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc to jest bardzo istotne i to podkreślamy w komunikacji i w naszych działaniach.
Mała książka, wielki człowiek. Już wiemy, że relacje, już wiemy, że książka, która infekuje otoczenie wokół i proszę infekcję tutaj jak najlepiej kojarzyć. Natomiast jest tak, że każdy program się rozwija. Wy też jesteście od jakiegoś czasu w momencie zmian. W związku z tym, jak zakładam, zastanawialiście się nad tym, co jest fantastyczne i co doskonale się sprawdziło w tych waszych flagowych działaniach Instytutu Książki, tak jak przy programie Mała Książka, Wielki Człowiek. Jakie pytania pojawiły się przy okazji tego programu? Co wydawało się największym wyzwaniem? Co sprawiło, że przybiliście sobie piątki i powiedzieli, dobra robota, a co jednak sprawiało, że trzeba zrobić coś więcej?
To znaczy, tych pytań jest mnóstwo. Tutaj brakłoby nam czasu, żeby na wszystkie odpowiedzieć.
Słuchajcie, ale możemy zacząć.
Ale chciałabym właśnie zacząć od pierwszego i najważniejszego. A mianowicie, jak zbudować poczucie, że książka jest równie fajna jak inne atrakcje, które dzieci mogą mieć na co dzień. Czyli czy książka może być na tyle atrakcyjna jak wyjście na plac zabaw, na przykład. Czy książka może być...
Może?
Oczywiście, że tak. Może być nawet lepsza. Zwłaszcza jak pada deszcz.
Właśnie. A proszę tak zerknąć za okno i już będziecie państwo mieli odpowiedź, co zrobić dziś po południu lub wieczorem.
Więc dotarliśmy z przekazem, że w ogóle książka jest ważna. Dostali rodzice, dostały dzieci książki. I teraz to jest taki kolejny krok, że książka jest nie tylko ważna, ale książka jest przyjemna. Czyli jakby
fajna.
Takie przejście do fajności właśnie. I to chcieliśmy pokazać poprzez cykl warsztatów, które robimy już od jakiegoś czasu w całej Polsce, we wszystkich województwach, dla najmłodszych dzieci, dla przedszkolaków i tych, którzy już chodzą do szkoły podstawowej. Po to, żeby pokazać, że książką można się bawić. I z książką można się bawić. I to bawić się znakomicie. Dlatego grono animatorów, którzy tutaj stają na głowie, i to dosłownie, niejednokrotnie, aby pokazać tę książkę z jak najpiękniejszej strony, robi co może, robią co mogą, po to, żeby dotrzeć do dzieci z przekazem, że książkę można położyć obok telefonu, tabletu, najlepszych zabawek i że to jest tak samo dobra alternatywa.
To jest po prostu też dobra półka.
Tak, tak. To jest ta sama liga.
I dlatego też my cały czas mamy i będziemy mieć na pewno zawsze ręce pełne roboty, ponieważ zmienia się świat, zmieniają się dzieci. My jak pamiętamy nasze dzieciństwo, nasze formy zabawy i spędzania wolnego czasu były zupełnie inne i też nasi rodzice mówili, że oni inaczej spędzali czas niż my to robimy teraz. A jak teraz patrzymy na dzieci, które są w wieku przedszkolnym, to już jest zupełnie inny świat. Więc jeżeli chcemy pokazywać, że czytanie jest równie fajne jak inne formy spędzania czasu, to ta praca zawsze będzie tak samo, jak będzie cały czas zmieniał się świat. I dzieci będą żyły w innych rzeczywistościach i będzie trzeba wykonać pracę, żeby pokazać, że to czytanie nie jest warte tego, by zanikło, tylko właśnie trzeba je podtrzymywać, trzeba je promować i trzeba pokazywać, że jest fajne. To robi się na bardzo wielu poziomach. Rynek książki się zmienia, książki dla dzieci się zmieniają. Jak pomyślimy o książkach, które my czytaliśmy w wieku 4 czy 6 lat, rodzice nam czytali, one są już troszkę inne niż te książki, które teraz są czytane dzieciom.
No bo odpowiadały na pytania, które dokładnie, które kiedyś sobie zadawano, niekoniecznie teraz, prawda?
Dokładnie, dlatego wydaje
ale
mi się,
że... Ale są też nieśmiertelne. Umówmy
są nieśmiertelne
się.
Takie klasyki i tego nikt nam nie odbierze.
Dokładnie.
Ale trzeba pamiętać o tym po prostu, że tak samo jak zmienia się świat, zmieniają się potrzeby dzieci, to po prostu instytucje promujące kulturę, zwłaszcza czytanie, po prostu muszą odpowiadać na te potrzeby.
To jest dobra puenta pierwszej odsłony naszego dzisiejszego spotkania, więc proszę państwa, teraz proszę sobie nastawić wodę na kawę albo uruchomić ekspres, bo myślę, że przed 9 możemy sobie pozwolić na drugą dawkę kofeiny. Za moment wrócimy na antenę Radia Kraków Kultura i będziemy kontynuować naszą rozmowę i opowieść o książce. Takiej bardzo przydatnej rzeczy, proszę państwa.
Tu RKK.
Bardzo na mnie krzyczy dzisiaj, proszę państwa, Szymon Smułka, bo jestem straszną gadułą i jestem gadułą nie tylko przed mikrofonem, ale jestem też gadułą, kiedy ten mikrofon się wyłącza. Dobrze, że państwo tego nie słyszycie, tak bym mogła powiedzieć. Katarzyna Wasiutyńska, Sebastian Nowak, Instytut Książki, wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Moje gadulstwo ich nie przegoniło szczęśliwie. Wracamy do programu Mała Książka, Wielki Człowiek i do tego, co się dzieje. Powiedzieliście o tym, że animatorzy, animatorki czasami dosłownie stają na głowie, żeby opowiedzieć o tym, jak fajnie można spędzać czas z książką. Bardzo bym was prosiła, żebyście opowiedzieli trochę o tych waszych wyjazdach magicznym busem książkowym w Polskę. Skąd to się w ogóle wzięło i skąd potrzeba tego, żeby pokazywać, jak można spędzać czas z książką?
To się wzięło z tego, że chcieliśmy przede wszystkim dotrzeć do dzieci spoza wielkich ośrodków miejskich, gdzie ta oferta kulturalna jest trochę bardziej ograniczona. A jednocześnie często w dzisiejszych czasach zapominamy, że właściwie w każdej małej miejscowości jest bardzo prężnie działająca instytucja kultury i tą instytucją kultury jest biblioteka.
Biblioteka.
I biblioteka, oprócz tego, że jest prężnie działającą instytucją kultury i oprócz tego, że jest tam bardzo dużo książek, to są to książki za darmo, które można wypożyczać, więc są ogólnodostępne. Więc tutaj kwestie i na przykład mieszkania w mniejszym ośrodku już przestaje być problemem, żeby dziecko na przykład nie czytało. Dostępność książek, bo na przykład nie ma księgarni w małym mieście, albo na przykład książki są drogie.
Zwłaszcza, że księgarnie no niestety znikają z mapy Polski, co też trzeba powiedzieć przy tej okazji.
Nad tym też pracujemy.
Wiem, ale biblioteki się z kolei zmieniają.
Zmieniają.
I to zdecydowanie na lepsze, więc być może podkreślenie ich wagi i rangi
i atrakcyjności
w małych miejscowościach jest istotne i kluczowe w sumie w tym momencie.
Tak, dlatego że dzieci przychodząc do biblioteki zauważają, że to absolutnie nie jest jakieś miejsce zakurzone, albo miejsce nudne, albo miejsce, w którym bardzo trzeba przestrzegać restrykcyjnych zasad, bo jest to miejsce, gdzie właściwie w każdej bibliotece, która jest obecnie modernizowana, jest przestrzeń dla dzieci, jest przestrzeń, gdzie dzieci mogą czuć się swobodnie i gdzie mogą wypożyczyć książkę i spędzić fajnie czas.
Bardzo często też są przestrzenie, które są dedykowane tylko i wyłącznie dzieciom, gdzie ściąga się buty, bawi się na matach, wyciąga się samodzielnie książki z wielkich pudeł na przykład i one absolutnie nie są poukładane w taki sposób, że nie wiadomo, czy można je dotknąć. W związku z tym sama przestrzeń bibliotek zdecydowanie bardziej zachęca do tego, żeby też animować tę przestrzeń, na przykład zabawą.
Dokładnie.
Prawda?
Ale żeby o tym wszystkim się przekonać, to trzeba do tej biblioteki pójść. I dla wielu dzieci udział w warsztatach, które koordynujemy, które organizujemy, to jest tak naprawdę właściwie pierwsze spotkanie z biblioteką publiczną w ich miejscowości. I mogą się właśnie o tym wszystkim przekonać, że książki są ogólnodostępne, rodzice mogą przekonać się, że ta oferta bibliotek jest bardzo atrakcyjna i książki przypomnieć sobie, że książki tam są za darmo, a jednocześnie, że przestrzeń jest po prostu przestrzenią również do zabawy. No i żeby wykorzystać te wszystkie aspekty, zwróciliśmy się o pomoc do animatorów, edukatorów, wykwalifikowanych entuzjastów i promotorów czytania, którzy w oparciu o książki z naszej wyprawki czytelniczej, o której rozmawialiśmy wcześniej, przygotowują scenariusze warsztatów dla dzieci w trzech grupach wiekowych. No i je realizują. Przyjeżdżają dzieci zwykle, biblioteka organizuje to we współpracy z przedszkolem albo ze szkołą podstawową. Animatorzy mają przestrzeń i czas i grupę, żeby zaprezentować, że nawiązując do treści jednej z książek, które dzieci już znają, no bo wyprawka została wręczona, pokazują, jak bardzo można z książki zrobić coś fajnego, jakąś zabawę. Czasami jest to zabawa bardziej sensoryczna, czasami jest to czytanie performatywne, czasami jest to wręcz animacja ruchowa, ale wszystko to jest powiązane z książką, więc z jednej strony pokazujemy, że książka może być punktem wyjścia do zabawy, a z drugiej strony podkreślamy coś, co jest bardzo ważne, czyli ten społeczny aspekt czytania, że czytanie z rówieśnikami może być naprawdę źródłem fajnej zabawy.
A czy te scenariusze, o których powiedziałeś, tworzone przez edukatorów czy animatorów i tak dalej, to jest know-how, które jest zarezerwowane dla osób prowadzących te warsztaty, czy przekazujemy tę pałeczkę dalej, pokazujemy w trakcie, czy pokazują to animatorzy prowadzące dane warsztaty, w jaki sposób pracować, niejako przekazując tę wiedzę dalej, choćby wychowawcom, którzy są z dziećmi wtedy w takiej przestrzeni. Jak to działa, żeby ta idea po prostu pracowała poza tymi spotkaniami, które organizujecie?
Tutaj muszę zrobić bardzo wprost autopromo, ponieważ odsyłam do strony internetowej www.wielki-człowiek.pl. Ta strona jest ogromną bazą wiedzy i tutaj już na poważnie. Mamy tam scenariusze, mamy tam bardzo dużo tekstów do rodziców, do wychowawców, do bibliotekarzy, merytorycznych, pisanych przez ekspertów. Tekstów, które zachęcają, które pokazują korzyści, które tłumaczą. Mamy też materiały graficzne do pobrania, oprócz tych scenariuszy, o których mówiłam. To jest strona, na której jest naprawdę bardzo dużo rzetelnej wiedzy, nie tylko dla rodziców, ale właśnie też dla wychowawców czy bibliotekarzy, którą już gromadzimy kilka lat. Na stronie Mała Książka Wielki Człowiek na Facebooku natomiast można zobaczyć zdjęcia z wydarzeń, które są naszą wizytówką. I ja odsyłam głównie rodziców, być może, żeby spojrzeć na tę stronę, bo my mamy w głowach, mówię my, bo sama jestem mamą, dzieci w wieku przedszkolnym, Mamy takie klapki na oczach chyba, jeśli chodzi o to, co tyczy czytania często. I nam się wydaje, że właśnie ta biblioteka, no to lepiej iść do sali zabaw, mm-hmm. bo te sale zabaw nawet powstają na osiedlach, bo tam jest kolorowo, przyjaźnie.
Biblioteki może... też są kolorowe no i to tak bardzo kolorowe, proszę państwa, czasami ale, naprawdę.
No ale tak jest, bo my mm-hmm. mamy to blisko, widzimy, jesteśmy bombardowani reklamą i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem biblioteka dla moich dzieci jest równie atrakcyjna jak Kulkowo czy inne miejsca, gdzie można się wyszaleć. Mm-hmm. I druga taka klapka na drugim oku, bym powiedziała, to jest to, że oferta jest nieciekawa, że te książki są
zniszczone
dorosłe,
na przykład. Tak. To jest
stare,
chyba bardzo częste.
20 lat temu kupowane, mm-hmm, że mm-hmm. lepiej sobie czegoś tam odmówić i kupić dziecku tę książkę, niż iść do biblioteki tam, żeby się rozczarowało.
To znaczy bardzo fajna idea, że można szarpnąć się na książki, które no, nie są najtańsze. Jeżeli myślimy o wielkich formatach, to też trzeba powiedzieć wprost. Ale znosząc tę barierę ekonomiczną na przykład, o której też bardzo często mówimy, no to właśnie mamy taki wybór biblioteki. Czyli zamiast odmawiać sobie na przykład 4 czy 5 kaw, no różne mamy potrzeby, prawda?
Różne.
To dokładnie, więc tutaj pierwsza z brzegu, która mi przyszła do głowy i myślę, że kawa to jest niestety ta maniera jednak dużego miasta, żeby sobie odmówić kawy. Więc cofam, bez względu na to, jakie państwo macie potrzeby, być może nie trzeba z nich rezygnować, żeby wyposażyć dziecko w książkę. Można ją po prostu przynieść na moment z biblioteki.
Zwłaszcza, że dzieci w wieku przedszkolnym szczególnie swoje maniery również mają. Mm. I być może książka, którą pokażę w księgarni i będzie się podobała jeden wieczór,
dokładnie.
I na drugi dzień trzeba będzie kupić następną. To jest duże ryzyko. A tymczasem to jest takie miejsce, biblioteka jest miejscem, w którym dzieci sobie mogą pozwolić na więcej, bo mogą sobie testować swój smak, swój gust, wyrabiać swoje preferencje i też dużo o sobie dowiadywać. Mogą chodzić raz na miesiąc, ale mogą chodzić co 3 dni do biblioteki. Mm-hmm. Moje córki znają już panie bibliotekarki, a panie bibliotekarki znają moje córki.
No, jakoś się tak zawstydziłaś, słuchaj, czy chciałabyś o czymś powiedzieć?
Zdarzyło mi się, że jedna z córek napisała swoją książkę na książce już napisanej. Także
słuchaj, widocznie nie była dobra. No może po prostu stwierdziła, że należałoby co nieco zmienić. No proszę państwa, to jest kreatywność i jest to ryzyko właśnie obcowania z książką. Po prostu książki wyzwalają kreatywność, więc czasem warto pozwolić dzieciom
tak,
na takie
temu mam
działanie.
W domu tę kreatywną książkę, a taką samą w bibliotece panie mają nową.
Piękna pamiątka. Tu warto jeszcze powiedzieć, że...
Sebastian nas sprowadzi na ziemię teraz.
Nie, wiesz? Nie, absolutnie nie sprowadzać na ziemię, ale chcę jeszcze powiedzieć, że zapotrzebowanie na te warsztaty i właśnie zainteresowanie tematem jest naprawdę ogromne, ponieważ kiedy ruszaliśmy w tym roku z naborem, ogłosiliśmy, że ruszamy, czy to bus rusza w Polskę, czyli w nasze warsztaty, trasa warsztatowa rozpoczyna się ponownie. Zgłosiło się do nas ponad 1200 bibliotek z całego kraju.
Niesamowite.
To było prawie 10-krotnie więcej niż mieliśmy, niż obejmowały założenia organizacyjne. Więc to pokazuje, że zapotrzebowanie i chęć na promowanie czytelnictwa wśród dzieci jest bardzo, bardzo duże. W tym roku tych warsztatów we wiosennej edycji jest 150, ponad 152 w całej Polsce, w każdym województwie, zwłaszcza tam, gdzie nie było warsztatów w poprzednich edycjach i zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Mm-hmm. Natomiast zainteresowanie jest tak ogromne, że już wiemy, że warsztaty będą kontynuowane jeszcze tej jesieni, no i w przyszłym roku prawdopodobnie również. Więc to pokazuje, że to ma sens. Bo skoro biblioteki są zainteresowane i chcą brać udział w tym programie, to pokazuje, że widzą, że dzieci są tym zainteresowane. Bo umówmy się, jeżeli to byłoby źródło problemu, byłby problem z frekwencją, byłby problem z zapewnieniem uczestników na te spotkania i tak dalej, to biblioteki wcale by się tak do tego nie paliły, bo to jest praca, ciężka praca.
Poza tym, proszę państwa, to też pokazuje, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale mam wrażenie, że my rzadko siebie chwalimy i rzadko też chwalimy przeróżne grupy zawodowe, więc ja z uporem maniaczki będę chwalić. Bibliotekarze i bibliotekarki to jest, proszę państwa, niezwykle zaangażowana grupa pracowników instytucji kultury i myślę, że to warto podkreślić, bo tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko kwestia ekonomiczna, czy miejsca, czy grupy, ale to też jest praca tych osób, które
oczywiście
są tam na miejscu. W związku z tym ich chęć do tego, żeby pokazywać coś nowego i faktycznie z tymi książkami pracować, czy dowiadywać się czegoś nowego i zdobywać nowe umiejętności, no jest dla nas argumentem na to, że to są osoby naprawdę zaangażowane.
Tak.
Tak bym chciała dopowiedzieć.
Ambasadorzy i ambasadorki czytania.
No właśnie, bardzo ładnie. 152 miejscowości. Czy jeszcze jakieś liczby? Bo wszyscy kochają liczby.
O, liczb jest jeszcze całkiem sporo.
Ale teraz się zastanów, tak. Teraz dobrze się
teraz
zastanów.
Teraz się zastanowię, które wybrać. Nie, myślę, że chciałbym powiedzieć w tym miejscu, poza właśnie tą liczbą warsztatów i zainteresowaniem, które prawie 10-krotnie było większe, chciałbym powiedzieć o efekcie. Mhm. Ponieważ w badaniach okazało się, że 3 na 4 rodziców, którzy odwiedzili bibliotekę w związku z naszymi działaniami, zadeklarowało, że zachęciło ich to do ponownych odwiedzin. Mhm. Czyli to pokazuje, że ta praca bibliotekarzy, bibliotekarek, animatorów, ale również nasza, przynosi efekty. Bo wydaje mi się, że jeżeli dziecko odwiedzi bibliotekę z rodzicem albo ze szkołą, z przedszkolem pierwszy raz i zobaczy, to jest fajne miejsce, a potem pod wpływem tego wróci już na przykład z rodzicem po raz kolejny, no to jest 2-0 dla nas.
No tak, i jest szansa, że będzie 3-0, kiedy dziecko następnym razem wyciągnie na przykład rodziców i powie, a pójdziemy dzisiaj do biblioteki. No chyba marzylibyśmy o takich pytaniach, prawda?
Zdecydowanie i też do tego zachęcamy w ramach akcji, ponieważ ta odsłona, ten drugi etap programu, który jest skierowany do przedszkolaków, on zakłada, że jeżeli, kiedy przedszkolak przychodzi do biblioteki po raz pierwszy, oprócz tej wyprawki czytelniczej, otrzymuje również kartę małego czytelnika. I to wygląda trochę tak, że za każdą wypożyczoną książkę, za każdą wizytę, która kończy się wypożyczeniem przynajmniej jednej książki, przedszkolak otrzymuje naklejkę. I jak uzbiera ich 10, to dostaje nagrodę. Więc to jest też takie zachęcenie do tego, żeby ten nawyk, który uda się wskrzesić podczas warsztatów albo podczas pierwszej wizyty z rodzicami, żeby go kontynuować. Dziecko widzi jakiś namacalny efekt, postęp tego, że zbliża się na przykład do tej nagrody.
No jest marchewka.
Jest marchewka, ale myślę, że powiedziałbym, jest marchewka i książka, bo myślę, że w tym kontekście powiedzenie, że jest marchewka i kij byłoby niestosowne.
Nie, ale widzisz, że ja się zatrzymałam na tej marchewce. Ja po prostu, wiesz, nie mam zwizualizowanego kija tutaj.
Chciałem
w
mieć
ogóle.
Pewność po prostu, że słuchacze dobrze to
dobrze
pomyślą.
Dobrze nas zrozumieją. Tak. No dobrze, wyjeżdżamy razem z Instytutem Książki i z programem Mała Książka, Wielki Człowiek do przeróżnych miejscowości. Odwiedzamy biblioteki, uczestniczymy w warsztatach, uczymy się tego, co można zrobić z książką, ale żeby coś zrobić z książką, to ta książka musi być, więc dzisiejsze spotkanie sobie spuentujemy konkursem dla wydawców, który przyniesie książki dla grupy wiekowej 4-6. No to pochwalcie się trochę. Czy wiecie, jak wyglądały obrady jury? Czy wszyscy wychodzili, rzucali po prostu krzesłami? Komisja konkursowa obrażała się na siebie? Trochę mięcha poprosimy.
Ja myślę, że tutaj
nic nie powiesz.
Redaktor prowadząca ma większe przecieki niż my. Wszystko opisała dokładnie tak, jak było.
Dobrze, to ja nie będę dokładać, ale dobrze, powiedzcie, ponieważ komisja obradowała, wybrała, mamy 3 tytuły. Powiedzcie proszę, co to są za tytuły, no i co dalej?
Mamy 3 tytuły, 3 książki dla najmłodszych. Za dużo jeszcze nie możemy
powiedzieć.
Te książki się tworzą i mamy nadzieję, że po wakacjach dzieci będą mogły w bibliotece, co jest najważniejsze, wybrać książkę. To znaczy do tej pory ta wyprawka była jedna i to był nasz cel, żeby to, co promujemy, zrealizować. To znaczy promujemy to, żeby dzieci kształtowały swoje wybory czytelnicze i chcieliśmy, żeby to przetestowały w praktyce. Dlatego od tego roku będą 3 książki. Po to, żeby każde dziecko mogło nie tylko wybrać, ale wrócić po następną książkę.
Super.
I wydawało nam się, że te 10-krotne odwiedziny biblioteki, które w ramach projektu tak naprawdę mają miejsce, bo większość dzieci przychodzi jednak 10 razy i odbiera dyplom małego czytelnika, że to już buduje nawyk. Ale nie spoczywamy na laurach, ponieważ wydaje nam się, że jeśli dostanie dziecko dyplom i będzie mogło wrócić po kolejną książkę, tym bardziej z radością to zrobi. Książki będą dostosowane do wieku, do problemów dzieci. Będzie troszkę o zwierzętach, trochę o robotach, trochę o problemach małego człowieka i radościach. Myślę, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy będą mogli też wyrabiać swoje gusta, nie tylko jeśli chodzi o treści, ale o ilustracje.
No właśnie.
To jest też taka forma wspierania rynku książki, ponieważ dotychczasowo Instytut Książki zamawiał publikacje, mm-hmm. które były wydawane w ramach programu. Szukaliśmy najlepszych autorów, najlepszych ilustratorów, żeby to wszystko połączyć i faktycznie cały proces redakcji i druku był w rękach Instytutu. Natomiast teraz, ponieważ wiemy wszyscy, że rynek książki, zwłaszcza mniejsi wydawcy, również wydawcy dziecięcy, borykają się z wieloma problemami, więc w ramach wsparcia rynku książki postanowiliśmy zmienić tę konwencję.
Tu odsyłam do raportu, jeszcze książka nie zginęła, możecie państwo, jeżeli macie ochotę sobie poczytać o tym, z jakimi problemami rynek książki się boryka, jakie są postulaty, też poszukać informacji na przykład na stronie Unii Literackiej, to tak podpowiadam, bo czasami nie mamy czasu po prostu na to, żeby sięgnąć, albo kiedy słyszymy to enigmatyczne, mali wydawcy borykają się z problemami, tak. No to troszkę nie wiemy, w którym kierunku iść, ale te informacje są naprawdę dostępne, a akurat jeśli jesteśmy przy Instytucie Książki, no to po raport też można sięgnąć.
Tak, on jest dostępny bezpłatnie oczywiście na naszej stronie internetowej. Można go pobrać w formie PDF-a albo przeczytać online. Jest to bardzo ciekawe, więc bardzo polecam. Natomiast chcieliśmy zachęcić wydawców, żeby składali pomysły na książki. To nie były gotowe książki przygotowane. I grupa ekspertów wybierała właśnie 3 tytuły, które ich zdaniem były najciekawsze i najbardziej zróżnicowane. No i ostatecznie zostały wybrane 3 tytuły. Jedno wydawnictwa Muchomor, jedno wydawnictwa Bernardinum i jedno wydawnictwa Dwie Siostry. One są obecnie w przygotowaniu, zarówno ilustracje, jak i teksty powstają. No i tej jesieni już wyruszą do czytelników.
No, czyli w idealnym momencie jesień obfituje w premiery. Będą to też premiery, które Instytut Książki pospołu z 3 wymienionymi przez ciebie wydawnictwami będzie promować i z których będzie się cieszył. Moi drodzy, czy chcecie coś jeszcze zdradzić, co się wydarzy w tym roku, czy na razie absolutnie, że tak powiem, pilnujecie tego, co się dzieje, rozwoju programu i nic więcej nie mówimy?
Mała książka, wielki człowiek rośnie. Rośnie też nasza ambicja. I dużo rzeczy jeszcze w tym roku się wydarzy. Dla nas najważniejsze jest to, że docieramy stale, nieprzerwanie do wszystkich tych 3 grup wiekowych z książkami, z wyprawkami czytelniczymi i że możemy przejść na ten wyższy poziom zaawansowania, czyli zaangażowania osób w otoczeniu, czyli zaangażowania rodziców, opiekunów, pokazania też tej biblioteki jako miejsca przyjaznego nie tylko dzieciom, ale też rodzicom i opiekunom. Mhm.
Tak, tej jesieni będziecie państwo mieli również okazję zobaczyć kolejną odsłonę naszej kampanii społecznej promującej czytelnictwo, więc to jest coś, nad czym pracujemy. Oprócz małej książki Wielkiego Człowieka powstała również akcja Córka, jeżeli można tak powiedzieć, albo akcja Siostra, czyli Book Stadion. To jest akcja nakierowana do grupy odbiorców książek, która w pewnym momencie odpływa trochę sprzed kartek i na przykład wybiera tablet albo gry komputerowe, czyli głównie do chłopców na tym etapie rozwoju akcji. Więc chcemy pokazać właśnie, że sport czy inne formy aktywności tak, ale książka naprawdę niczym im nie ustępuje.
Jeśli państwo chcecie więcej informacji z wnętrza Instytutu Książki na temat akcji Book Stadion, to też państwo odsyłam do strony internetowej Radia Kraków Kultura. Też będę robić autopromocję. Tam znajdziecie państwo podcast, który odpowiada na przeróżne pytania związane z tą akcją i też specyfiką grupy, do której jest kierowany. No brawo wy.
Brawo my. To jest naprawdę zasługa bardzo duża w ogóle instytucji, ponieważ myślę, że tutaj nawet to nie jest kwestia chwalenia, tylko trzeba powiedzieć wprost, że często myślimy, że kraje zachodnie są bardziej zaangażowane w jakieś w promocję czytelnictwa, czy w jakieś inicjatywy prokulturalne. Natomiast program Mała Książka, Wielki Człowiek to jest największy program bookstartowy w Europie. Żaden inny kraj nie ma tak zaawansowanego, tak szeroko zakrojonego programu bookstagramowego i to jest po prostu fakt. Jesteśmy w 90% szpitali, jeżeli chodzi o wyprawkę dla najmłodszych. Jesteśmy w 91% bibliotek publicznych i w 100% szkół podstawowych, jeżeli chodzi o wyposażanie dzieci w wyprawki czytelnicze. I to jest skala, która no, jest w tym momencie marzeniem wielu innych krajów w Europie, a my to po prostu robimy.
I to bogatszych krajów w Europie. i w całości finansowana z budżetu państwa, co trzeba podkreślać, ponieważ kiedy jeździmy w ramach grupy EURID na spotkania grup europejskich, różnych organizacji pozarządowych, ale też rządowych, które wspierają czytelnictwo, widzimy podziw w oczach, że Polska jako państwo staje na wysokości zadania i w 100% finansuje projekt skierowany do najmłodszych, który tak naprawdę opiera się o czytanie. To jest wielkie wow naprawdę w Europie, ponieważ nawet takie bogate kraje jak Wielka Brytania jakby częściowo wspierane są z pieniędzy rządowych, a częściowo z prywatnych.
Ich skala też jest zdecydowanie mniejsza. To też trzeba podkreślić. Także brawo państwu polskie.
Proszę państwa, i to jest bardzo dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze się pochwaliliśmy, po drugie nie tylko instytucje, ale też państwo. Bardzo bym sobie życzyła, żeby udział prywatnych też rąk, fajnie, że o tym powiedziałaś, mógł się włączyć w te działania proczytelnicze. Bardzo bym się cieszyła, żeby w ogóle mecenat to była taka instytucja, która wchodzi w przestrzeń kultury nieco intensywniej, niejako wraca do takich działań, które pamiętamy, ale nie pamiętamy, ale które już nie funkcjonują. Natomiast proszę państwa, tak jak powiedziała Kasia, proszę zerkać na strony programów Instytutu Książki, na samą stronę Instytutu Książki, zasysać materiały, szukać, sprawdzać, być może czuwać nad tym, żebyście odwiedzili z warsztatami w kolejnym rzucie kolejne miejsca, także proszę tego nie przegapić, zwłaszcza przy tak dużym zainteresowaniu. No i myślę, że takie zadanie możemy państwu zostawić, nawet bez wsparcia chwilowego Instytutu Książki, ale może pod takim duchem opiekuńczym. Mamy niesprzyjającą majową pogodę. Proszę się wybrać do biblioteki z dziećmi i spróbować tam spędzić więcej niż 5 minut. Okaże się, że mogą być państwo zaskoczeni. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie w Radiu Kraków Kultura. Mam nadzieję, że nie ostatnie. I następnym razem też będziecie się chwalić tak jak dzisiaj. Katarzyna Wasiutyńska, Sebastian Nowak, Instytut Książki. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.